Piotr, chciałem wrócić do więzienia. Byłem chłopakiem bardzo nieśmiałym i zakompleksionym. Nie potrafiłem odnaleźć się w grupie rówieśników. Lepiej czułem się w towarzystwie osób starszych. Spędzałem dużo czasu z bratem i jego kolegami. Z dzieciństwa najlepiej pamiętam to, że w domu był alkohol. Tato dużo pił. W wieku 10 lat miałem pierwsze własne doświadczenie z alkoholem. Kiedy odbywały się imieniny i urodziny w domu, miałem ciche przyzwolenie ze strony rodziców, że kieliszek mogę wypić. Podobało mi się jego działanie. Stawałem się wtedy śmiały, kompleksy odchodziły i uważałem się za kogoś wartościowego. Czasami przynosiłem alkohol do szkoły, aby zaimponować innym. Pewnego dnia w 5. klasie podstawówki upiłem się do tego stopnia, że na lekcji zwymiotowałem. Zaczęły się problemy wychowawcze, buntowaliśmy się przeciwko rodzicom. Brat przyszedł pierwszy raz pijany do domu. Zrobiło to na mnie wrażenie, chociaż został za to pobity przez tatę. Nic to nie pomogło, tym bardziej, że tata sam lubił alkohol. Mój brat pił coraz więcej, nawet już razem z tatą. Chciałem dotrzymać im kroku, więc również zacząłem pić. Miałem wtedy około 14 lat. Często dochodziło do sprzeczek i przeważnie kończyło się to pobiciem przez nas taty. Pewnej nocy, gdy już spałem, ojciec rzucił się na mnie i dusił mnie, bo ponoć zabrałem mu wódkę. Jakoś się obroniłem, ale po tym wydarzeniu zerwała się więź między nim, bratem i mną. Cały czas obracałem się w towarzystwie starszych kolegów. Miesiąc przed moimi 18 urodzinami dokonaliśmy pierwszego poważnego rozboju przed restauracją, gdzie pobiliśmy człowieka. Byliśmy pijani i nie pamiętam, z jakiej przyczyny rzuciliśmy się na niego. W każdym razie przyjechała karetka i policja, która zabrała nas na komendę. Groziło mi wtedy wydalenie ze szkoły. Jakimś cudem mamie udało się jeszcze temu zapobiec. Mimo to po krótkim czasie zostałem wyrzucony. Kilka razy nauczyciele złapali mnie, gdy byłem pod wpływem alkoholu. Pewnego dnia po raz kolejny przyszedłem na lekcję pijany. Nauczycielka zaprowadziła mnie do dyrektora, który kazał rodzicom przyjść i zabrać moje papiery. Potem nie było już tygodnia, żebym nie znalazł się na komendzie. Stałem się tam popularny, znany przede wszystkim z paserstwa, kradzieży i włamań. Policja regularnie zatrzymywała mnie i przesłuchiwała w różnych sprawach. Dostałem wezwanie do wojska. Nie chciałem tam iść, gdyż nie lubiłem się podporządkowywać. Próbowałem trochę symulować przed komisją, ale bez efektu. Dostałem grupę A1 i musiałem rozpocząć służbę. Wiedziałem, że w wojsku alkoholizm był uważany za chorobę, więc piłem, piłem i piłem. Kombinowałem, w jaki sposób najszybciej się stamtąd wydostać. Raz poprosiłem ojca, żeby chociaż tyle dla mnie zrobił i załatwił telegram, że umarł, aby mnie puścili na przepustkę. Ku mojemu zdziwieniu ten telegram przyszedł. Byłem zaskoczony, że był potwierdzony. Pomyślałem sobie, że widocznie ojciec dobrze to pozałatwiał. Jadąc do domu miałem mieszane uczucia. Wprawdzie nie kochałem ojca, ale jednak zależało mi na tym, żeby rodzina była w całości. Kiedy wchodziłem do klatki schodowej, zobaczyłem nekrolog. W tym momencie uświadomiłem sobie, że naprawdę zmarł. Dowiedziałem się, że miał wylew krwi do mózgu. Śmierć ojca spowodowała, że przyszło na mnie chwilowe załamanie nerwowe i przestało mi zależeć na czymkolwiek. Piłem jeszcze bardziej i porzuciłem broń na warcie. Zawieźli mnie do prokuratora. Wszystko było mi obojętne, więc powiedziałem, jeśli chcecie, to mnie zamknijcie. Róbcie, co wam się podoba. Wywieźli mnie na komisję lekarską do Bydgoszczy. Tam stwierdzili, że jestem niepoczytalny i dali mi odpowiedni dokument. Dzięki temu zostałem wypuszczony do cywila i wróciłem do domu. Mama przestała sobie z nami radzić. Odbywało się jedno wielkie pijaństwo. Zaczęły się wynoszenia z domu. Do tego stopnia, że nie miałem pod czym spać. Sprzedawałem wszystko na alkohol. Piliśmy i kradliśmy na potęgę. W pewnym momencie mama oddała mnie na przymusowe leczenie. Jednak nigdy tam nie trafiłem. Zamiast tego byłem poddawany leczeniu psychiatrycznemu. Pamiętam, jak psychiatra przepisał mi pewne leki i ostrzegł, że umrę, jeśli będę pił alkohol po tych lekach. Nie zależało mi na życiu. Zjadłem 29 tabletek naraz i popiłem je butelką wina. Ku mojemu zaskoczeniu obudziłem się rano rzeźki i zdrowy. Nie miałem nawet kaca, a wówczas myślałem, że psychiatra mnie oszukał. Dzisiaj jestem przekonany, że to był Boży cud, gdyż właściwie człowiek po czymś takim już by nie żył. Przebywałem z kolegami, którzy w większości byli po wyrokach. Imponowało mi to, w moich oczach byli oni kimś. Staczaliśmy się coraz niżej. Mając 21 lat, po raz pierwszy zostałem zatrzymany i przez miesiąc siedziałem w areszcie śledczych w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak nic się nie zmieniło. Życie biegło dalej w ten sam sposób. Utrzymywałem się z licznych kradzieży i włamań. Kiedy znowu razem z kolegą ukradliśmy sklep, policja złapała nas na gorącym uczynku. Dostałem wyrok i poszedłem w sumie na 4 lata do więzienia w Piotrkowie. Po przetransportowaniu mnie na oddział zewnętrzny w Goleszach dostałem pierwszą przepustkę za dobre sprawowanie. Później byłem na kolejnej przepustce, ale niestety wtedy nie skończyło się to dobrze. Spotkałem się z kolegą, który przez wiele lat był moim wspólnikiem. W czasie pijaństwa wjechał mi na ambicje i stwierdził, że gdybyśmy poszli na jakąś konkretną robotę, to na pewno bym uciekł, bo jestem psychicznie słaby. Ponieważ alkohol robił swoje, dałem mu do zrozumienia: wybieraj, co chcesz, idziemy kogoś zabić czy coś innego. Jestem gotowy. Kolega podjął decyzję, żebyśmy zamordowali kierowcę taksówki. Wymyślił plan, w którym ja miałem go dusić, a on załatwić nożem. Zgodziłem się. Nie było w tym jakiegokolwiek celu, nie chcieliśmy wziąć jego auta ani go okraść. Po prostu w czasie picia kolega sprowokował mnie, a moja ambicja już nie pozwalała na to, bym się wycofał. Podjechała taksówka i zamówiłem kurs. Usiadłem z tyłu, mój wspólnik obok niego. Ruszyliśmy i po chwili kolega kazał mu się zatrzymać. Zarzuciłem kierowcy pętlę z przewodu i zacząłem go dusić. W tym momencie mój kolega uciekł z auta. Zaczęła się jednak wielka szamotanina. Kierowca wypchnął mnie z taksówki i udało mi się uciec. Nie wiedzieliśmy, że taksówkarz zna nas z widzenia. Następnego dnia zostaliśmy zatrzymani i aresztowani. Miałem przed sobą tragiczną perspektywę. Po pierwsze, byłem na niepowrocie z przepustki z zakładu karnego. Po drugie, dopuściłem się próby morderstwa. Nie wiem dlaczego, ale dostałem wtedy najmniejszy możliwy wymiar kary. 8 lat. W sumie miałem do odsiedzenia 11 lat. Zostałem wywieziony do Sieradza. Tam spotkałem chłopaka, który był cały wytatuowany i miał ręce powypalane kwasem. Raz widziałem, jak wyciąga Pismo Święte i czyta. To było moje pierwsze spotkanie z Biblią. Chciałem się z nim zakolegować. Zaczął przytaczać mi pewne fakty o Bogu. Przedstawił mi piękną postać Ojca w niebie, który kocha swoje dzieci. Znałem tylko tatę, którego miałem w domu. Mój obraz ojca był mocno skrzywiony. Z jednej strony chciałem przyjąć to, co mi mówił, ale z drugiej strony obawiałem się, że tak naprawdę Bóg jest tylko surowym dziadkiem z długą brodą, który karze i chłoszcze. Dzisiaj wiem, że Panu Bogu bardzo na mnie zależało, bo nawet gdy zostałem przeniesiony do innej celi, tam również spotkałem chłopaka, który czytał Biblię. Dało mi to do myślenia, gdyż tych przypadków było za dużo. Wszędzie, gdzie poszedłem, pojawiła się osoba wierząca. Ludzie ci zachęcali mnie do czytania Słowa Bożego i zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi. Faktycznie zacząłem czytać Pismo Święte, ale ponieważ wiele nie rozumiałem, dość szybko z tego zrezygnowałem. Kiedy odsiadywałem karę w zakładzie kryminalnym w Sieradzu, przydzielono do nas chłopaka, który przyniósł ze sobą odpisy z księgi szatana. Zafascynowała mnie czarna magia i zaczęliśmy bawić się w wywoływanie duchów. Wytatuowałem na przedramieniu podobiznę szatana. W jakiś sposób przyjąłem jego znamię na siebie, bo nie da się usunąć tego tatuażu. Ale dzisiaj wiem, że Bóg ma nad tym potężniejszą moc. Pewnego dnia trafiła do naszej celi gazeta Brum. Tam znalazłem ogłoszenie dwóch satanistek. Napisałem do nich, że jestem początkującym i poprosiłem je o rady, w jaki sposób mogę się rozwijać w satanizmie. Po 2 tygodniach dostałem list od jednej z tych dziewczyn, w którym była zapakowana książeczka Jezus Chrystus wśród uwięzionych. Dowiedziałem się później, że ta dziewczyna nawróciła się do Boga. Zacząłem z nią korespondować. Pisała mi, że satanizm jest błędną drogą, która prowadzi na zatracenie. Opisywała mi swoje doświadczenia i to, jak znalazła prawdziwe życie. Zmagałem się z więzienną codziennością. Miałem problem z alkoholem, papierosami, pornografią i onanizowaniem się. Wszystkim, co jest tak bardzo powszechne w więzieniu. Powiedziałem Bogu, jeśli naprawdę widzisz moje życie i jeżeli cokolwiek dla Ciebie znaczę, to chciałbym chociaż nie palić. Po tej modlitwie byłem wewnętrznie przekonany, że jeśli jeden dzień wytrzymam, to więcej nie będę palił. Faktycznie, ten jeden dzień z trudem wytrzymałem. Wręcz się mordowałem, żeby nie palić. Następnego dnia obudziłem się i nic mi nie dolegało. Nie miałem ochoty na papierosy. Tak było przez 7 miesięcy, dopóki nie odbyła się wywiadówka w naszej szkole. Przyjechali rodzice innych więźniów, którzy uczyli się ze mną w zawodówce. Było bardzo dużo osób i udało im się przeszmuglować do środka alkohol. Wtedy chłopcy z mojej celi przynieśli litr spirytusu, ale ponieważ było nas 7, na każdego wypadło niewiele. Zacząłem na nowo palić, żeby spotęgować stan upojenia. Mimo wcześniejszych doświadczeń z Bogiem, moje życie było dość chaotyczne. Czytałem wprawdzie Pismo Święte i ono do mnie przemawiało, jednak brakowało mi innych wierzących. Ale zauważyłem jedno, jeśli alkohol był w celi i ja modliłem się, żeby Bóg mi pomógł nie pić, to faktycznie mogłem oprzeć się pokusie. Natomiast jeżeli się nie modliłem, to sam z siebie nie miałem siły odmówić. Podobały mi się także środki odurzające w postaci rozpuszczalnika i kleju. Byłem w stanie zapłacić duże pieniądze, by dostać ich choć trochę, żebym mógł się naćpać. Oszukiwałem mamę i kradłem w zakładzie, aby zdobyć pieniądze. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że byłem nie tylko nałogowym alkoholikiem, ale doszły do tego jeszcze narkotyki. Mocno mnie to przytłaczało. W tym czasie zostałem przewieziony do zakładu kryminalnego w Nysie. Bóg cały czas przemawiał do mnie przez Pismo Święte. Któregoś dnia powiedziałem: Boże, weź moje życie, bo mam dosyć tych upadków. Zrób ze mną, co chcesz. Wylewałem przed Nim swoje serce, miałem 3 poważne zadłużenia komornicze z powodu niezliczonych kradzieży. Nigdy nie płaciłem żadnych grzywny. Przerastało mnie to i nie wiedziałem, co mam zrobić. Prosiłem Boga o pomoc. Na drugi dzień przyszedł do mnie kierownik pralni i zapytał: Czy chcę pracować? Oczywiście, zgodziłem się. To była moja pierwsza legalna praca. W związku z tym zostałem przeniesiony na inny oddział i trafiłem do celi Mariusza, który chodził na spotkania kościoła zielonoświątkowego. Zachęcił mnie, abym też poszedł i poznał tych ludzi. Zgodziłem się i poszedłem raz, drugi i trzeci. Podobały mi się te spotkania. Pewnego dnia dostałem list od mamy. To była jedyna osoba, którą kochałem. Dowiedziałem się, że musi się poddać poważnej operacji. Liderzy spotkania często mówili: Jeśli ktokolwiek z Was czegoś potrzebuje, to powiedzcie i będziemy się o to modlić. Wtedy po raz pierwszy odważyłem się zabrać głos i poprosiłem o modlitwę za moją mamę, bym mógł jeszcze się z nią spotkać. Pomodlili się i po jakimś czasie mama przysłała list, w którym pisała, że jej stan niespodziewanie się poprawił i nie będzie potrzebowała operacji. Wiedziałem, że to była Boża interwencja. Dalej uczęszczałem na spotkania, ale potem poznałem chłopaka, który był mocno związany ze świadkami. Bardzo mi się podobała ta nauka, gdyż podczas naszych rozmów otrzymałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania dotyczące Boga. Dzięki temu moja wiedza o Bogu była logicznie poukładana. Jednak tak naprawdę ograniczyłem go przez mój rozum. Jakiś czas później powstał między nami konflikt. Zaczęły się też problemy w celi, bo Mariusz chodził na spotkania kościoła zielonoświątkowego, a ja przedstawiałem mu jakieś filozofie. Po wielu namowach zdecydowałem się, aby wrócić na te spotkania. W międzyczasie uczestniczyłem również w spotkaniach organizowanych przez Waldka ze stowarzyszenia Fileo. Miałem z nim dobry kontakt i bardzo go polubiłem. Wywierał dobry wpływ na moje życie. Na jednym ze spotkań ktoś powiedział, że Jezus cierpiał nie za grzechy ludzkości, tylko za grzechy każdego z nas. Sprecyzował tę wypowiedź i wymienił nas po imieniu. Piotrze, Jezus umarł za twoje grzechy. Te słowa trafiły do mojego serca. Uświadomiłem sobie, że Jezus Chrystus jest moim osobistym Zbawicielem. Dziękowałem Mu za to z całego serca. Przyszedł czas, w którym nabyłem prawo do warunkowego zwolnienia. Moja pierwsza wokanda polegała na tym, że sędzia wygonił mnie słowami: Pan dostał już dobrodziejstwo w postaci przepustki. Wtedy chciał Pan zabić człowieka. Do widzenia. Przed następną wokandą modliliśmy się z Waldkiem oraz grupą z kościoła zielonoświątkowego. Powiedziałem: Panie, niech się dzieje Twoja wola. Zdawałem sobie sprawę, że po ludzku nie mam szans na przedterminowe wyjście na wolność. Kiedy poszedłem na wokandę sądową, siedział przede mną ten sam sędzia, ale wydawał mi się zupełnie innym człowiekiem. Chwalił mnie za dobre zachowanie i zgodził się na warunkowe zwolnienie. Wcale nie byłem na to przygotowany, miałem wtedy 31 lat. Od ponad 9 lat przebywałem w zakładzie karnym i przyzwyczaiłem się do tego miejsca. Miałem ustawione całe moje życie. W więzieniu znałem klawiszy, którzy przynosili mi różne rzeczy. Wiedziałem, co z kim załatwić. To było pierwsze moje trzeźwe życie, które naprawdę mi odpowiadało. W głębi serca nie chciałem wyjść, bałem się. Byłem rozdarty i powiedziałem Bogu: skoro Ty, Panie, mnie wypuściłeś, to proszę, zatroszcz się o mnie też na wolności. Czułem, jak diabeł zaczyna okradać mnie z błogosławieństwa poprzez strach. Podsuwał mi takie myśli: nie dojedziesz do miejsca zamieszkania, nawet nie wiesz, jak kasuje się bilet w autobusie. Po drodze narozrabiasz. Modliłem się: Panie, prowadź mnie bezpiecznie do domu. Niech to będzie znakiem, że jesteś ze mną. Opuszczając więzienie, musiałem dostać się najpierw z Nysy do Częstochowy, potem do Radomska. Szedłem, modliłem się i pytałem ludzi, jak dojść do dworca PKS. Trafiłem tam i zobaczyłem, że autobus, który zatrzymał się przede mną, miał z przodu tabliczkę Częstochowa. Wsiadłem, kupiłem bilet i dojechałem do Częstochowy. Znałem tamte rejony i mniej się obawiałem. Pociągiem dojechałem potem szczęśliwie do Radomska. Mama z bratem odebrali mnie z dworca i poszliśmy do domu. Zaraz pierwszego dnia odwiedzili mnie dawni koledzy. Dowiedzieli się, że wróciłem z więzienia i zaprosili mnie do wspólnego picia. Gdy wyszedłem wraz z bratem, aby z nimi porozmawiać, wstydziłem się przyznać do Boga. Oznajmiłem tylko, że jestem teraz innym człowiekiem. Akurat obok nas przejeżdżał ktoś na rowerze. Mój brat podszedł do niego i zaczął go bić. Miał z nim jakieś stare porachunki. W ciągu bardzo krótkiego czasu w pozostałej grupie również rozpoczęła się bójka. Odszedłem od nich, stwierdzając, że mam ich dość. Był to czas, w którym miałem pretensję do Boga, że wypuścił mnie z więzienia. Minął miesiąc, a nic mi się nie układało. Brat bez przerwy do mnie przychodził i prosił: daj mi pieniądze na wino. Miałem go powyżej uszu. Powstały poważne spięcia między nami. Wiedziałem jeszcze ze spotkań w Nysie, że także w Radomsku jest kościół zielonoświątkowy. Nie miałem pojęcia, gdzie się znajduję. W którymś momencie załamania szedłem przed siebie i płakałem. Prosiłem Boga: Panie, doprowadź mnie tam, gdzie jest Twój kościół. Doszedłem do przystanku, gdzie jakaś pani czekała na autobus. Pytałem ją, czy wie, gdzie jest kościół zielonoświątkowy. Ona uśmiechnęła się i powiedziała: tutaj, pokazując na budynek naprzeciwko. Szedłem tam i prosiłem Boga, żeby ktoś mnie serdecznie przywitał i żebym nie czuł się jak kołek stojący z boku. Otwarłem drzwi i zobaczyłem uśmiechniętą twarz kobiety. Bardzo mile mnie przywitała. Trwało akurat spotkanie modlitewne. Prosiłem o modlitwę za mojego brata i zostałem do końca spotkania. Odczuwałem szczególną, serdeczną atmosferę. Zacząłem regularnie chodzić na nabożeństwa, na grupę biblijną i na spotkania modlitewne. Obok kościoła znajdowała się noclegownia prowadzona przez tych chrześcijan. Poprosiłem pastora, aby mnie tam przyjęli, gdyż sytuacja w domu coraz bardziej mnie dobijała. Pastor zgodził się i nawet brat ze zboru, Radek, wprowadził się razem ze mną, ponieważ w tym czasie nikt tam nie mieszkał. Pragnąłem jak najlepiej poznać Boga. Zaczął się czas prawdziwego błogosławieństwa dla mnie. Wzrastałem duchowo. Pan Bóg uczył mnie przeważnie przez trudne doświadczenia. Pamiętam, jak sprowadziłem do noclegowni bezdomnego narkomana, któremu chciałem pomóc. Utrzymywałem go na swój koszt i cieszyłem się, że mogę mu pokazywać inne życie, jakiego dotąd nie znał. Pewnego dnia zauważyłem, że mnie okradł akurat w momencie, kiedy miałem ostatnie pieniądze. Przyszła chwila załamania, jednak wiedziałem, że Bóg mnie w tym wszystkim kocha. Miałem świadomość, że doświadczenia nie są bez powodu, ale będą mi potrzebne na resztę życia. Nasz zbór otrzymywał pomoc odzieżową z Norwegii. Przyjeżdżały do nas tiry z ubraniami i moim zadaniem było sortowanie ich. Pracowała ze mną Iwona, która jakoś mi nie odpowiadała ze względu na swój dociekliwy charakter. Zadawała mnóstwo pytań co do mojej osoby. Niezbyt miło to przeżyłem, ale z drugiej strony była to jedna z nielicznych osób, która naprawdę interesowała się mną i moimi potrzebami. Często modliliśmy się razem i powstała między nami pewna więź. Nigdy nie prosiłem Boga o żonę. Myślałem, że nie nadaję się na męża i ojca. Teraz jednak zauważyłem, że coraz częściej spoglądałem w stronę Iwony. Pomodliłem się tylko raz: Boże, Ty wiesz, że nie szukam żony, ale jeżeli jest to Twoją wolą i jeśli ma to być ta kobieta, to niech tak się stanie. Zaprosiłem Iwonę na rozmowę i obiecaliśmy sobie, że pomodlimy się w tej sprawie. Zrodziło się w nas wewnętrzne przekonanie, że mamy być razem. Kilka miesięcy później przyjąłem chrzest w zborze i potwierdziłem w ten sposób swoją wiarę. Potem ogłosiliśmy z Iwoną nasze zaręczyny i po pół roku wzięliśmy ślub. Półtora roku później urodziła nam się pierwsza córka, Ania. Kiedyś pewien brat ze zboru powiedział mi proroctwo, że Bóg będzie mnie używał w miejscach, gdzie inni sobie nie poradzą i zrezygnują. W mojej głowie zrodziła się myśl o Brazylii, dzikusach i tym podobne, ale okazało się, że daleko nie trzeba szukać. Często myślałem o więzieniu, aby wrócić tam i mówić więźniom o Bożej miłości. W pewnym momencie dowiedziałem się o konferencji dla osób, które opuściły zakłady karne. Pojechałem tam i słyszałem świadectwa innych byłych więźniów, którzy doświadczyli podobnych cudów jak ja. Wielu z nich dzisiaj regularnie odwiedza uwięzionych. Po konferencji czułem się zachęcony i coraz śmielej mówiłem o tym, aby zacząć służbę w zakładzie karnym. Dyrektor misji więziennej Kościoła Zielonoświątkowego, pastor Piotr Wisełka, pomógł mi załatwić wejście do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim. Tuż przed rozpoczęciem służby w Piotrkowie nasza córka poważnie zachorowała. Badania potwierdziły, że jej nerki nie pracowały dobrze. Normy były kilka razy przekroczone. Upadałem na kolana i zacząłem się modlić i pościć. Stan Ani stale się pogarszał. Kiedy ją nosiłem na swoich ramionach, mówiłem: Panie, Ty mi ją dałeś. Jeśli ona odejdzie do Ciebie, to proszę, pomóż mi to przeżyć. Cały czas byłem wspierany przez zbór. Wszyscy się modlili. Wiedziałem również, że mam wspaniałego Boga w niebie. Pamiętam, jak otworzyłem swoją Biblię. Na chybiu trafił i czytałem z Ewangelii Jana 11:4. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Zacząłem płakać i dziękować Bogu za to słowo. Wiedziałem w tym momencie, że Bóg uzdrowi Anię. Kilka dni później pojechaliśmy razem z Anią do Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi. Po badaniu lekarze pytali nas, dlaczego przyjechaliśmy ze zdrowym dzieckiem. Nie stwierdzili u niej żadnej choroby. Krótko potem czytałem z tego samego rozdziału Ewangelii Jana jeszcze inny werset. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ewangelii Jana 11:40. Było to dla nas niesamowitym dowodem Bożej mocy i miłości. Zrozumieliśmy też, że choroba Ani była wynikiem ataku diabła, któremu bardzo się nie podoba, jeśli zaczynamy działać dla Boga. Zawsze się sprzeciwia. Wiem z własnego doświadczenia, że diabeł nie jest jakimś kosmitą, jak niektórzy go sobie wyobrażają, lecz realną postacią, która będzie robić wszystko, abyśmy zostali zniechęceni i oddaleni od Boga. Musimy być czujni i wytrwać w modlitwie. Później urodziła nam się druga córeczka, Asia. Jestem wdzięczny Bogu za ten kolejny cud w naszym życiu. Dziękuję Mu także za to, że moja żona wspiera mnie w służbie dla Pana Jezusa. Dzisiaj jeżdżę już czwarty rok do aresztu w Piotrkowie. Często Iwona jest ze mną. Wiem, że Bóg kocha każdego bez względu na to, co zrobił, ponieważ Jezus wziął na siebie karę za naszą winę. To jest jedyny powód, dla którego Bóg może nas przyjąć. Wchodzimy z Ewangelią w ciemne miejsca, ale wierzę, że Bóg ma tam swoich ludzi. Tylko ktoś musi iść i powiedzieć im, że Jezus ich kocha i chce im pomóc. Moim pragnieniem jest, by ludzie, którzy przegrali wiele lat swojego życia, zobaczyli, że jeszcze dzisiaj jest szansa na inne życie. Wiem, że Bóg, tak samo jak 2000 lat temu, uwalnia, zbawia i uzdrawia. Sam tego doświadczyłem. Najważniejsze dla mnie jest to, abyśmy mogli spotkać się w niebie. Nie liczy się dla mnie nic oprócz zbawienia. Dziś jestem w stanie pogodzić się ze śmiercią, bo Bóg zagwarantował mi zbawienie. Kocham tę Bożą prawdę. Piszę to do was, którzy wierzycie w Bożego Syna, byście wiedzieli, że już macie życie wieczne. Pierwszy list Jana 5:13. Bóg chce nas używać pomimo naszych słabości, chociaż zdarzają się nam jeszcze grzechy i upadki. U Niego jest przebaczenie i wszystko, czego potrzebujemy. Dziękuję tylko i wyłącznie Bogu za to, co mam. W swoim życiu 3 razy próbowałem popełnić samobójstwo. Dzisiaj jestem wdzięczny Bogu, że mogę żyć. Szczególnie chcę podziękować Kasi, która nie była wymieniona w moim świadectwie, a miała ogromny wpływ na moje życie duchowe. Waldkowi, zborowi w Nysie oraz Grześkowi, z którym przebywałem w zakładzie karnym w Sieradzu. Patrząc na swoje życie, z jednej strony przytłacza mnie całe to zło, które miało w nim miejsce, ale z drugiej strony tym jaśniej świeci Słowo Boga, który mnie wyciągnął z tego bagna. Wiem, że jest nadzieja dla każdego człowieka, który zwraca się do Jezusa Chrystusa.